dziękuję za zaproszenie. To dla mnie zaszczyt dzisiaj wystąpić w szkole w Rodzyniu. Ponieważ lęka wystąpać się ścieżką teologiczną, nawiązaniu do wystąpień panów profesorów, będę mówił o literaturze i historii związanej z rodem Filo, jest niezwykle ciekawym rodem i myślę, że chciałbym tu zainspirować też młodzież, zwłaszcza tych, którzy interesują się historią, ponieważ rzecz dotyczy naszego regionu, historii, naszych miejscowości okolicznych i myślę, że warto również wiedzieć dużo o własnej historii. Mecenat literacki, ja dzisiaj skupię się na mecenacie literackim powstałym w kręgu protestanckich Firlejów, ponieważ Firlejowie jest to na tyle interesujący ród, że mamy do czynienia z wybitnymi postaciami reprezentującymi zarówno odłam protestancki, jak również katolicki. Mecenat literacki w epoce staropolskiej w przeciwieństwie do artystycznego jest bardziej skomplikowany. Na polu literatury mamy znacznie mniej dowodów potwierdzających działania mecenasowskie. Nazwiska fundatorów budowli sakralnych, kościołów, kaplic i różnych dzieł sztuki odnotowane są w annałach kolegiów, zakonów, archiwach kościelnych, często na różnych detalach architektonicznych, na przykład ołtarzach, fasadach świątyń, umieszczano wizerunki, herby, tablice pamiątkowe, a także epitafia poświęcona dobroczyńcom. Tak jest na przykład w kościele w Czebiernikach. Tak jest w kościele ojców dominikanów w Lublinie, gdzie jest piękna kaplica Filojowska. Także będąc w Lublinie możecie do tego kościoła zajrzeć, mówię do młodzieży. Natomiast jeśli chodzi o literaturę, tych dowodów musimy w różny inny sposób szukać. Między innymi jednym z takich dowodów są listy dedykacyjne, tak zwane epistola dedicatoria. Mecenat literacki w czasach staropolskich kształtował się nieco inaczej niż w epokach późniejszych. Rozwinął się w okresie renesansu, choć już w XV wieku znajdziemy przykłady opieki nad pisarzami, na przykład Kalimachem. W XVI wieku zabierał tutaj ludzie niezamożni, którzy nie byli w stanie pokryć wysokich kosztów druku dzieła literackiego. Szukali więc możnych protektorów, którzy wspierając finansowo autorów, pozwoliliby książce ujrzeć światło dzienne. Tutaj pan profesor mówił o Antonie Mączaku. Również profesor Mączak poświęcił również ciekawe publikacje na temat rozwoju tej klienteli, która ustawiała się do można. To jest również niezwykle interesująca praca. Stosownym punktem wyjścia do rozważania o mecenacie staropolskim jest XVI-wieczna definicja słowa mecenas. Ona ułatwiła mi sformułowanie definicji mecenatu staropolskiego. Otóż Mączyński, który wydał swój leksykon w XVI wieku, zwraca uwagę, że mecenas to jest imię szlachcica rzymskiego, który przebywał na dworze cesarza Augusta, był łaskawy wobec Wenerycza i Romatiusa. Natomiast tu zacytuję definicję Mączyńskiego. Stąd, że wszedł obrońca, wspomagacz i łaskawiec, mecenas bywa zwany. A więc ta XVI-wieczna definicja staropolska daje istotę mecenatu w czasach reformacji. Mecenat w tym ujęciu polega nie tylko na wszelkim wspieraniu materialnym literatów czy artystów, ale także na ich obronie. Nie trudno domyślić się, że chodzi o obronę zarówno autora, jak i jego dzieła. Obronę w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc obronę moralną, odpowiadanie za czyny klienta, jego poglądy, jak i prawa. Ten rodzaj zależności pomiędzy mecenasem a literatem miał szczególne znaczenie w okresie reformacji. Marcin Luther, który przybił swoje tezy w kościele Wittenbergi, schronił się przecież potem za plecami możnego, który ochronił go przed działaniami inkwizycji. Podobnie dzieje się również w Polsce i szuka się tych możnowładców, tych silnych arystokratów, którzy byli w stanie ochronić zarówno autora, jak i jego dzieło. Wielu tak czyni. Tak czyni przed wydawcą i tłumacz zaraz Maciejewicz Wilma, znany wydawca, który dedykując Wilmowi krótkie opisanie wiary świętych, liczy na ochronę mecenasa. Tego rodzaju prośby były bardzo częste. Mecenas w epoce staropolskiej nie był bezinteresowny, szanowni państwo. Pojęcie bezinteresowne i filantropijne opieki idealizował dopiero w wieku XIX. W staropolszczyźnie mecenas finansował to, co z jego punktu widzenia było ważne, lub też pozwalało mu wyrażać własne poglądy. Na przykład dzisiaj kupujemy obrazy, ponieważ to jest obraz Ostraka, prawda, czy obraz jakiegoś wybitnego malarza, na przykład Dudy Gracza. I chwalimy się tym, że taki obraz, który ma pewną wartość, ma. Natomiast Jan Zamoyski, czy też Kirill Lajowie, jeśli chcieli kupić obraz od znanego wybitnego malarza, pisali mu w liście rzecz następującą. Proszę namalować mi postać świętego Tomasza. U jego stóp ma być to i to, po prawej stronie inne detale. Dlaczego? Dlatego, że ten obraz wyraża moje poglądy. Jest bardzo piękna praca historyka sztuki Kowalskiego, który na podstawie wystroju architektonicznego kościoła kolegiaty zamojskiej odczytał cały program ideologiczny i przekonania Jana Zamojskiego. Ludwik Lajowy miał bardzo duży wkład w rozwój literatury, także wkład w rozwój literackiego języka polskiego. Magnaci Dąbrowscy doświadczyli wielu zawirowań epoki, brali aktywny udział w reformacji. Niektórzy z nich później dokonywali konwersji, powracając do wyznania katolickiego. I oczywiście otaczali się także literatami. To oni dokonywali wyboru, jakich literatów mieli wokół siebie. To nie przypadek, że na dworach zarówno katolickich, jak i protestanckich Filoi działali wybitni pisarze. Filojowie starali się pozyskać tych literatów, którzy spełniliby nakreślone przez nich zadania. Zabiegali więc o pozyskanie twórców znanych i wybitnych. Mikołajowi Filojowi, Kalwinowi, udaje się sprowadzić do lewartowskiej szkoły znanych pisarzy, teologów i pedagogów Jana Wolfa, Wojciecha Skalisza, Sebastiana Gronowica. Dzięki działaniu pedagogów szkoła ta zasłynęła nie tylko w kraju, ale też poza jego granicami. Pamiętajmy, iż ci nauczyciele oprócz pracy pedagogicznej prowadzili też poszerzoną działalność literacką. Bratany Mikołaja, Andrzej, kontynuując tradycję lewartowskiej szkoły, założył w Kosku gimnazjum ariańskie, skupiając się wokół niego również znanych literatów i teologów akatolickich, na przykład Salomona Neugebauera czy Krzysztofa Krajskiego. Pierwszym znaczniejszym mecenasem literatu, wywodzącym się z rodu Filojów, był niewątpliwie syn Piotra, Jan, zmarły w 1574 roku. Wojewoda lubelski, krakowski, marszałek wielki koronny, wychowany w Uniwersytetu Paderskiego, człowiek niezwykle oczytany i bystry, ciekawy świata. Między innymi w XVI wieku z wujem tęczyńskim odbył podróż do Ziemi Świętej i Egiptu. No, pamiętajmy, nie było wtedy ani pendolino nawet nie mieć, prawda? Więc był niezwykle ciekawy. Mówiono, że Jan Filej miał jedną z największych bibliotek w kraju. Jan był przywódcą różnowierców małopolskich. Znacznie przyczynił się do rozwoju protestantyzmu. I tutaj pozwolę sobie zacytować opinię Paprockiego i Niesieckiego. To są autorzy dwóch pierwszych herbarzy polskich. W opinii Paprockiego Jan to cytuję tutaj. Senator dobry i miłośny Rzeczpospolitej. Tylko wtedy był najgorszy, że był prawie jak mur w rozmnażaniu sekty kalwinowej. I więcej drudzy prostacy, patrząc na osobę jego, do tej sekty przystawali, aniżeli znał ministrów o tym, którzy je na to łagodnie zgodzili i namawiali. Czyli krótko mówiąc, Jan był na tyle poważny, że przyciągał powagą swojej osoby, a nie jakąś tanią propagandą wygłaszaną przez innych ministrów. Podobnie Kasper Niesiecki dodaje, że do końca życia pozostał kalwinem, i tu cytat, tak by Pan Bóg zatwardził w tej mierze serce jego wiekowego faraona. Niezależność i stanowczość Jana zawsze cenił się przyjaźniony z Filojami na scence Kalwina do Rupeza. Nazywając Dąbrowickiego męża dziarskim marszałkiem, tak można w słowie z łaciny przetłumaczyć, który u stóp ołtarza katedry papieskiej zmusił Henryka Walesa do pokrzywdzenia na rzecz różnowierców. Chciałem tutaj na marginesie dodać, że Jan Filej poślubił córkę jednego z najbogatszych mieszczan krakowskich, Seweryna Bonera, i przed posiadaniem też dużego pałacu, który znajdował się, był to wprawdzie drewniany pałac, ale z pięknymi ogrodami, który znajdował się w Balicach, tu gdzie teraz mieści się lotnisko koło Krakowa. I to było też miejsce szczególne, ponieważ wszyscy monarchowie podążający na drogę do króla polskiego często zatrzymywali się u Jana Marszałka, gdzie dokonywali, przebierali się, dokonywali toalety, prawda, odświeżali się i uroczyście wjeżdżali na wagę. Tam zatrzymała się Anna Austriaczka i tam między innymi zatrzymał się Walezek otaczający na Wawel. Jan przyjął Walezego na kolację, po tej kolacji wystarczyła tylko kolacja i opowiedzieć, że Polska z tego człowieka korzyści mieć nie będzie. Ze wzruszeniem wspominał Beza, inny w ogóle wspominał bardzo z wielkim rozrzewnieniem przedstawicieli rodów Hilbergów. Zaświadcza o tym niejaki Antonius Fajus, tak zwany Lafayette, w dziele biograficznym o życiu i śmierci swatego męża Teodora Bezy. Ta rzecz napisana jest po łacinie i tam między innymi nazywa Jana Dziarskim w Warszawie. Warto też wiedzieć, że Mikołaj Hilberg, brat Jana, zachęcał Fajusa do podjęcia pracy w Lewartowskim gimnazjum. Swoją książkę Geograf Bezy zadedykował studiującym geografii młodzieńcom Janowi i Andrzejowi Hilbergowi, synom Andrzeja. Jan Andrzej utrzymał też kontakty z wieloma dowiedzami europejskimi, między innymi z Josiasem Zimlerem, który zadedykował mu dzieło Eitrem Odei Filiowi w 1568 roku, za co otrzymał od Magdata upominek w postaci futer pogrobu. Marszałek oczywiście też bronił wielu pisarzy przed skutecznie bronił przed zaciekłymi atakami religijnych antagonistów. W sposób stanowczy i bezwzględny walczył o tolerancję religijną i prawa szlacheckie. Na sejmie koronacyjnym przewodził też zmagania o to, czy źródłem władzy w Polsce jest szlachta, czy też król. Oczywiście stanął po stronie szlachty, skupiając wokół siebie nawet katolików. Kiedy zaś Mateusz Zibenejer, to jest też taka ciekawa historia, jak czasem Jan Hilbert postępował swoimi przeciwnikami. Kiedy Mateusz Zibenejer wypuścił ze swej tłoczni pismo pod tytułem Rozsądek o warszawskich sprawach na elekcji do koronacji należącym, którym skrytykowano postulaty marszałka, chwilę i uwięził Łukasza i tak długo go trzymał w zamknięciu, aż ujawnił się autor pracy Jany Mieczolikowskiej, Anikę Anita, to bardziej francuskiej. Więc był to rzeczywiście człowiek niezwykle ciekawy. Marszałek Jan Hilbert pomagał materialnie tłumaczom i wydawcom. Maciej Grzmięta, słynny krakowski wydawca, postanowił też przetłumaczyć na język polski wydrukowe dzieło Heinricha Bullingera Opisanie Wiary Świętej, gdzie we wstępie jasno podkreśla mecenasowskie działania Jana. Chwilę wykorzystał pewne pomysły również gospodarcze Bonnerów, między innymi w rozwidleniu tyśmienicy i wieprza w Kocku zorganizował papiernię, wybudował papiernię i na wzór, tak jak robili to Bonnerowie pod Krakowem, produkował papier. Było to niezwykle opłacalne gospodarcze przedsięwzięcie. Na różnych dokumentach znajdowały się filigrany pochodzące z papierni kockiej Hilbergów. Myślę, że takie filigrany pewnie są również w bibliotece Łopacińskiego możliwe do znalezienia. Powiem jeszcze kilka słów o bracie Jana Hilberga Mikołaju. Mikołaj, brat marszałka, w roku 1580 założył w Lewartowie, dzisiejszym Lewartowie, gimnazjum kalwińskim. Mędrzej Radomir zaświadczał, że był łaskawym opiekunem założonej szkoły. Potrafił skupić wokół siebie ciekawych uczonych akatolickich literatów. Nawet po śmierci Hilberga w 1588 roku szkoła funkcjonowała jako gimnazjum aliańskie. Pierwszym rektorem lewartowskiej szkoły był Szymon Zajder, jego następcami Samuel Kopp i Wojciech Skalicza, zwany też Skalicjusem, wychowanek szkoły strasburskiej Jana Sturma. Mikołaj Hilberg czynił zabiegi, aby uzyskać wybitnych przedstawicieli do tej szkoły. Z okresu, kiedy był rektorem, znamy też nazwiska nauczycieli tam uczących. Spośród rektorów największą sławą cieszył się Wojciech Kalisza, Kalicius, autor oryginalnego dzieła pedagogicznego Schola Lewartowiana Restituta. Jego reformy oświatowe stały się tak znane nie tylko w kraju, ale i poza granicami, że Jan Zamoyski, zakładając słynną Akademię Zamojską, zasięgnął porad u Kalisiusa. W kręgu mecenatu Mikołaja Hilberga znalazł się również lubelski poeta Sebastian Grunowicz. Acertus miał w wczesnym Lewartowie wielu przyjaciół z rektorem gimnazjum Samuelem Wolfem na czele, któremu też zadedykował kilka utworów. Ale co ciekawe, Mikołaj Hilberg był zarówno inspiratorem jego tworów literackich, ale także oceniał wartość literacką dzieł Klonowica. Chwilę znany był Alter Cicero, czyli był porównywany, był świetnym mówcą, a zatem był surowym krytykiem twórczości Klonowica i wydaje się, że o czym świadczą listy dedykacyjne, krytyczne opinie magnata miały bardzo duże znaczenie dla Fidleja. To jeszcze chciałbym na marginesie dodać, bo nie chcę, żeby pana czasu nie umknęło, mianowicie Mikołaj Fidley, właściciel Lewartowa, był uznawany za znawcę spraw morskich. Dokładnie w 1584 roku odbyła się w Lewartowie Komisja Senacka do spraw morskich i do spraw handlu z Anglią. Wydaje się to zdumiewające, bo człowiek mieszkający pod Lublinem był znawcą spraw morskich. Ale o tym, że tak było rzeczywiście, świadczą przynajmniej dwa fakty, o których chciałem powiedzieć. Mianowicie król Stefan Batory poprosił Mikołaja, aby nadzorował budowę 10 okrętów do walki z Gdańskiem. Filej wywiązał się z tego zadania. Prawdopodobnie przebywał w portach inflanckich, gdzie sztuka budowy okrętów stała na wysokim poziomie. Ta kilkumiesięczna okres nieobecności w Lewartowie został odnotowany przez Jana Kolanowskiego, który w jednym z utworów napisał, że nareszcie wróciłeś Mikołaju od Hiperkolejczyków, czyli od budów północy. Natomiast chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć o tym Mikołaja, że Mikołaja drażniła pewna rzecz dosyć trudna, z którą mamy problem do dnia dzisiejszego. Mianowicie był kłopot z wpłynięciem do Elbląga, dlatego że należało płynąć przez Kilawę, tę wąską cieśninę, która należała do kraju, do Kruksarów. Trzeba było płacić myto. W związku z tym Mikołaj Fidley wpadł na genialny pomysł. Mianowicie powiedział, że należy przekopać Mierzeję Wyszkale do wysokości Elbląga, żeby uczynić ten port Elbląg portem otwartym. Jest to pomysł, jeśli dzisiaj burmistrz Elbląga powie, że to jest jego pomysł, przekopania Mierzeję, no, proszę nie wierzyć, to jest XVI-wieczny pomysł Mikołaja Fidleya, więc proszę zwrócić uwagę, jakie miał interesujące pomysły. Projekt, który, jak się okazuje, 500 lat jest u nas realizowany. Więc. Rzeczywiście był to niezwykle ciekawy człowiek. Mikołaj Fidley należał do tradycji rodziny. Obiecał różnych ludzi ośrodków naukowych, religijnych w Niemczech i Szwajcarii. Utrzymywał poszerzone kontakty z Singerem, Singerem, Bezą. Szwajcarski pisarz Teodor Singer zadedykował chwilę 13 tom swego obszernego dzieła Teatrum Humanevitae, który poświęcił magnatowi jako, cytuję, najzacniejszemu senatorowi Królestwa Polskiego przed murzem chrześcijaństwa. Dowodem szacunku dla myślicieli protestanckich było przyjęcie do kręgu lewar znanego kardynała sekretarza królewskiego Krzysztofa Trencego. W kręgu oddziaływania dworu wojewody lubelskiego pozostawał także biskup pomazalski Johann Wigand, który również przypisywał różne rozważania teologiczne Mikołajowi. Te kontakty były ożywione między innymi z tego powodu, że Mikołaj studiował przez pewien czas w Elblągu. Generalnie Mikołajowie wybierali na początku uczelnie protestanckie w Niemczech, natomiast na nabycie jakby szlifu jeszcze jechali, żeby tak dokończyć swoją edukację na Uniwersytecie Włoskim. Jan na przykład skończył też Uniwersytet w Padwie. I mimo tego, że Jan Kochanowski, który wrócił na dwór Jana, Fidleya, wielkiego marszałka koronnego, obaj uczniowie Padwę jakoś nie zaiskrzyło między nimi, raczej twory literackie wskazują na pewne chłodne relacje. Wydaje się, że chyba dwie indywidualności spotkali się. Ale Jan zachował się bardzo, jak przystało na dobrego mecenasa. Zarekomendował Jana Kochanowskiego królowi. Jan Kochanowski trafia z Lublina na dwór królewski na walkę. Mikołaj Fidley również wniósł do wiedzy bardzo rozwój literackiego języka polskiego. Wspierał materiały pisarzy i też ukazały się teksty drukowane w języku polskim. W roku 1573, a więc niewiele później niż druk tej publikacji, o której mówił pastor Olbrach Strumiński, drukuje książkę o sypaniu, o sprawie sypaniu, wymierzaniu i wielbieniu stawów. Strumiński był znakomitym w zakładaniu stawów rybnych i Fidley namówił go, aby taką rzecz wydał, bo to się przyda innym też. I taka rzecz udaje się, za co Strumiński przeprasza Fidleya, że pisał w języku polskim. Wydaje mi się, że to mecenas łaskawie przyjmie. zainwestowania firmy Jadwiga były rozległe. I taki właśnie wizerunek Mikołaja, właściciela Lewartowa, magnata interesującego się wieloma dziedzinami, utrwalili pisarze i poeci. W ich opinii Mikołaj to mecenas i znawca literatury, krytyczny wobec twórców, informujący zagranicznych protestantów o nowych polskich wydaniach różnowierczych, znawca spraw polskich, reformator szkolnictwa, dobry pan i zarządca, wydający książki gospodarskie. Nawet dodam, że w zbiorach bibliotecznych posiadacze potwierdzają szerokie zainteresowania dzieła niemieckiego humanisty znanego Minerva Bauera, zwanego Agricola, Dele Metallica, zajmującego wiedzę górniczą i metalurgiczną. Książka ta opatrzona została zresztą ekslibrysem wojewody lubelskiego. Filozof, zwłaszcza z Nikockiej, znani byli z popierania ruchu reformacyjnego. Kock, który wszedł w posiadanie tego lotu w latach 20. XVI wieku, szybko stał się prężnym ośrodkiem kalwinizmu, głównie ze sprawą Jana Marszałka, jak również jego syna Andrzeja, kasztelana radomskiego. Andrzej założył w Kocku gimnazjum kalwińskie, które funkcjonowało pod patronatem Filozof w Szczepanie do powstania chmielnickiego. Można władcy otoczyli się prawem teologów i pisarzy katolickich. Ze znanych należy tu wymienić pisarza polemicznego i teologa Krzysztofa Krajskiego, ministra kalwińskiego Jana Grzybowskiego, zaś ze świeckich przybywajki Andrzej Rzeczycki, Mikołaj Rejston i Lubelski, no i masę jeszcze innych osób. Andrzej i Jan Filojowie, synowie założyciela gimnazjum w Kocku, czyli synowie Andrzeja, otrzymali starane wykształcenie. Wychowywali się w środowisku intelektualistów kalwińskich. I tutaj chciałem też zwrócić uwagę na ciekawą postać Salomona Neugebauera, który był domowym nauczycielem dzieci kasztelana i późniejszym rektorem tego gimnazjum. On zasłynął jako troskliwy opiekun młodzieńców, strzegący także poglądów religijnych swych wychowanych. De La Fayette nawet nazywa go euforem czujności tychże młodzieńców. Odbył z nimi co najmniej 8-letnią, w każdym razie około 10 lat trwała naukowa wyprawa z tymi dwoma młodzieńcami z Neugebauera poprzez uczelnie głównie niemieckie, a także szwajcarskie. I między innymi owocem też ich podróży edukacyjnej jest odnotowany tekst Akademii Heidelbergensis Wota, który został wydany w 1604 roku, ponieważ ci dwaj młodzieńcy postanowili opuścić mury Heidelbergu, udać się dalej do Bazylei, ale nie chcieli opuścić uczelni bez pożegnania, więc wygłosili mowę pożegnalną, zaprosili wszystkich, oni wygłosili mowę pożegnalną, to wypadało pożegnać, prawda? Więc pasy kolegów napisało utwory literackie. Są to niezwykle oryginalne teksty literackie. Profesorowie także zabrali głos, żegnając tych oto młodzieńców. I oni pozbierali to i wydali w 1604 roku w Heidelbergu. Bardzo ciekawy druk. Także w postawie szlachcicy to prostu dostrzegamy często celowe działanie, że oni próbowali, zainspirowali również społeczność akademicką do podjęcia prób literackich. W Bazylei z kolei studenci odwiedzili Teodoro Beze niedługo przed jego śmiercią. Z inicjatywy Jana i Andrzeja Melchior Adam napisał panegiryk Enkolum Genealogicum, czyli tak historię rodu Filojów. Pod wpływem Filojów powstały także dzieła historyczne Salomona Neugebauera, historia Rerum Polonicarum. Ta historia też była rozdawana w środowisku akademickim. Była to konwersacja nie tylko rodu Filojów, ale także historii Polski za granicą. Także te działania były niezwykle ciekawe i obliczone również na popularyzowanie polskiej historii. Chciałem jeszcze zachęcić również młodzież, ponieważ tak, historia rodu Filojów nadal nie jest opracowana. Mój recenzent mojej pracy doktorskiej, bo poświęciłem badania doktorskie, badania mecenatu literackiego podczas studiów doktoranckich. Recenzent mojej pracy, profesor Ryszard Szczygiel z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej w Lublinie, świetny znawca historii miast lubelskich, nie tylko zresztą Lubelszczyzny, ale całej Polski. Zachęcił historyków i po moim doktoracie historycy podjęli próby opracowania, historycznego opracowania rodu Filojów, ponieważ została opracowana, powstaje jakby krąg literatury powstałej wokół Filojów. Opracowane zostały także z punktu widzenia historyków sztuki. Między innymi państwo porządkowscy jeszcze w latach 60. podjęli pierwsze próby opracowania mecenatu artystycznego. Niedawno na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukazała się też praca pani profesor Rolskiej, bardzo obszerna praca poświęcona to jest punkt widzenia historyka sztuki. Bardzo ciekawa, ciekawa praca. Natomiast historia tego rodu nadal jest nieopracowana. Jest przed wami mułka na młodzieży, jest pole do popisu, bo warto myślę poznać historię rodu, który mecenasował i wydawców, i pisarzy, między innymi rozproszony utwory Jana Kochanowskiego. Okazały się dzięki Fila i Kochanowski często przesyłał, dedykował utwory ręcznie, pisał i wysyłał swoim przyjaciołom utwory literackie. Więc Jan Januszowski, wydawca, wystąpił z apelem i Filejowie sfinansowali wydanie, żeby uchronić te utwory, które szlachta otrzymała od Jana Kochanowskiego, żeby przekazali Januszowskiemu, a ten wydał. Zresztą to zostało zrealizowane, okazały się tak zwane fragmenta, a po pozostałe pisma o Janie Kochanowskim. Więc skład tego rodu w rozwój polskiej literatury jest znaczący. W otoczeniu Filejów znaleźli się też twórcy na stałe związanie z innymi tworami, tworami Jana Zamoyskiego, na przykład Szymon Szymonowic, czy Piotr Ciekliński, autor pierwszej komedii polskiej. No i cóż mógłbym powiedzieć, że dzieje rodu Filejów są na tyle interesujące, że kiedy porównamy mecenat literacki Filejów z innymi działaniami rodów, takich jak Radziwiłłów czy Zamoyskich albo Tarnowskich, on jest bardziej wszechstronny, dlatego że ukazuje znacznie szerszy, w takim szerszym ujęciu literatury. Widzimy, że Filejowie wpływają także na powstanie gatunków literackich, na rozwój polszczyzny. Więc mógłbym stwierdzić w sposób jednoznaczny na koniec, że Filejowie wnieśli duży wkład w rozwój polskiej literatury XVI i XVII wieku, zajmując czołową pozycję pośród innych znanych rodów patronujących